Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, usunięcie polskich flag z cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje. Taką informację otrzymaliśmy w miniony weekend. W tej chwili powiewają tam jedynie flagi rosyjskie. Jak odbiera pan taką akcję Rosji?
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radio Gdańsk. To, oczywiście jest to wrogi akt w stosunku do Polski, który może budzić w nas wszystkich poczucie głębokiego niezadowolenia. Natomiast z drugiej strony my musimy wiedzieć, że jest to akt, który wpisuje się w stałą politykę Federacji Rosyjskiej, wrogości wobec Polski, wobec Polaków, nie tylko w ostatnich latach, w ostatnich dekadach jeszcze za czasów Związku Sowieckiego, czy nawet w ostatnich wiekach. Stąd też ten akt jest oburzający, ale z drugiej strony jest konsekwentny. Czytamy to jako naturalną prowokację w stosunku do Polski. Ja zwróciłem uwagę, panie redaktorze, drodzy państwo, na słowa mera Smoleńska w tym kontekście. I on powiedział, że tej flagi nie może być, bowiem jest to część historii Rosji. Tutaj pan mer rzeczywiście powiedział prawdę, choć tylko część prawdy. Jest Katyń jest historią Rosji, jest historią Związku Sowieckiego, historią barbarzyństwa, decywilizacji, śmierci, tego żniwa śmierci, który niósł Związek Sowiecki. Więc widzimy, że nawet władze Federacji Rosyjskiej w swojej takiej ekwilibrystyce kłamstwa już są tak głęboko, iż nie są w stanie zdefiniować nawet motywów swojego zadania. Choć oczywiście Katyń jest też częścią historii Polski i zamordowanych oficerów. Tego już mer nie powiedział, ale przyznał się niejako do zbrodni katyńskiej.
Nie obawia się pan tego, że teraz realizując akcję dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, gdzie znikają pomniki wychwalające sowieckich wyzwolicieli tutaj, postawmy znak zapytania, czy to było naprawdę wyzwolenie, czy nie. W zasadzie możemy stwierdzić, że było to kolejne zniewolenie, ale czy to nie będzie odbierane jako pewnego rodzaju prowokacja ze strony polskiej?
Oczywiście dekomunizacja przestrzeni publicznej jest wolą polskiego parlamentu z roku 2016. Odnosi się, i to nie to jest dekomunizacja, nie derusyfikacja przestrzeni publicznej, co jest bardzo ważnym semantycznym uzupełnieniem, bo jest to dekomunizacja przestrzeni publicznej, nie odnosi się do symboli dzisiejszej Rosji, a więc do flagi narodowej Rosji, a odnosi się do symboli, za którymi stoją zbrodnie, śmierć, gwałty, spustoszenie, kolejne zniewolenie Polski. Ta dekomunizacja nie odbywa się też w przestrzeni cmentarzy. My w kręgu kultury chrześcijańskiej szanujemy oczywiście śmierć i uznajemy, że te decyzje w kalkulacji życia na ziemi i jej ocenie pozostają w rękach Pana Boga. A takie drobne prowokacje ze strony rosyjskiej, czy też niedrobne, poważne, czyli wjechanie jakiś czas temu sprzętu ciężkiego pod cmentarz w Katyniu, nie zatrzymają procesu, który jest wolą polskiego parlamentu w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, a Instytut Pamięci Narodowej za to odpowiada.
Oddziały IPN-u terenowe przygotowują listy takich pomników wychwalających zbrodnicze reżimy. Ile już takich list trafiło i o jakiej ilości, jakiej liczbie tych pomników mówimy?
Od samego początku, panie redaktorze, drodzy państwo, mówimy o 60 pomnikach w przestrzeni publicznej, w miejscach, które są dostępne dla mieszkańców gmin i miast. Ten proces rozpoczął się kilka miesięcy temu. Mówimy, że z tych 60 zbliżamy się do 20, które zostały już usunięte, takie pomniki. W przyszłym tygodniu kolejne dwa pomniki zostaną usunięte z przestrzeni publicznej, więc zakładamy, że tę liczbę przy współpracy z samorządami 60 pomników uda się zamknąć i uda się przede wszystkim zamknąć proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, co oczywiście dawno powinno zostać zrobione, niemniej szukanie mechanizmu, który udało się w Instytucie odnaleźć, trwało kilka lat i to jest trzecia fala dekomunizacji. Mam nadzieję, że ostatnia.
Pan jako człowiek pochodzący z Pomorza, jakie pomniki tutaj w naszym regionie znikną? Czy w ogóle są jakieś, które no, należy usunąć?
No, czekamy na ostateczną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą pomnika w Malborku. To jest pomnik, który stoi w przestrzeni publicznej, budzi też głębokie niezadowolenie mieszkańców Malborka. Dochowaliśmy już wszelkich formalności. Podobnie pan burmistrz wystąpił do Rady Miasta z taką zgodą, bo to wszystko odbywa się w porozumieniu z samorządami. Taka zgoda już jest, więc zostają ostatnie formalności i mam nadzieję, że one niebawem zostaną dopełnione i pomnik w Malborku w końcu zniknie.
Panie prezesie, od 1 września w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Zatwierdzono właśnie wstępnie podręcznik, z którego będą korzystać uczniowie, podręcznik wybitnego historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego. Jak pan ocenia tą inicjatywę, by młodych ludzi uczyć historii najnowszej, 45-2020? Czy taka wiedza jest potrzebna? Czy młodzi ludzie nie mają zbyt dużego pojęcia o tym, co działo się w Polsce po 45 roku?
Z całą pewnością, panie redaktorze, wprowadzenie do oferty edukacyjnej, do edukacji kolejnych pokoleń Polaków przedmiotu historia i teraźniejszość jest wyraźnym przełomem. To jest możliwość, czy właściwie narzędzie, które daje możliwość uczniom dokonywania w świecie demokratycznym różnych oczywiście wyborów, ale w oparciu o wiedzę historyczną. Nie da się takich kalkulacji i takich decyzji podejmować bez znajomości historii najnowszej, szczególnie w regionie Europy i w państwie, które przechodziło system komunistyczny, które przechodziło system transformacji ustrojowej. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia w szkole podstawowej i w szkole średniej, że zawsze tę historię najnowszą w pewnym sensie pomijano. Ona przychodziła do klas dopiero w maju czy w czerwcu, gdy rozpoczynało się takie ogólne rozprężenie. Oczywiście były głębokie analizy starożytności, średniowiecza, to są także ważne okresy, ale dla jakości demokracji w Polsce, dla jakości podejmowania świadomych decyzji, znajomość historii najnowszej jest z całą pewnością fundamentalna, więc ja jestem wielkim zwolennikiem tego przedmiotu w szkole.
Nie obawia się pan, że no, ta historia najnowsza, ten odstęp czasowy między tym, co mamy teraz, a tym, co było 20 lat temu czy 30 lat temu, jest zbyt mały, by historycy mogli ocenić to w sposób racjonalny, uczciwy? Już pojawiają się takie głosy, że to jest wprowadzenie jednej wizji tego, co działo się w Polsce po 45 roku.
Ja się z tymi głosami, panie redaktorze, drodzy państwo, zupełnie nie zgodzę, bowiem ten podręcznik przygotowany przez wybitnego, jak pan redaktor powiedział, fachowca profesora Wojciecha Roszkowskiego pokazuje pewne działania i konteksty historyczne. Co więcej, jestem przekonany, że ten podręcznik będzie wywoływał wiele dyskusji podczas lekcji. Będą ścierać się różne opinie, natomiast on daje asumpt do tego, aby takie dyskusje wokół historii najnowszej się właśnie pojawiały. Uznaję, że ten podręcznik jest doskonałym punktem wyjścia do lekcji o historii najnowszej. Nie mam też obaw, panie redaktorze, drodzy państwo, że ta historia jest niezbadana. Od 22 lat ponad działa Instytut Pamięci Narodowej. Unikatowa, wyjątkowa instytucja w skali całej Europy i całego świata, która zgromadziła 93 kilometry akt, wydała ponad 3000 książek o historii najnowszej. My znamy historię najnowszą. Oczywiście historia jest nauką otwartą. Będą się jeszcze zmieniać różne ustalenia, ale możemy powiedzieć, że w zakresie fundamentalnym, podstawowym historia najnowsza dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i wielu instytucjom, które działają na tym polu badawczym, jest rozpoznana.
To porozmawiajmy jeszcze o historii tej dotyczącej tutaj Pomorza, dokładnie Gdańska. Mówił pan wczoraj podczas prezentacji programu uroczystości z okazji stulecia klubu sportowego Gdania, że Gdania przed rokiem 39 znaczyła tyle co Polska. To takie mocne stwierdzenie.
Tak, oczywiście w kontekście Gdańska. Dla gdańszczan, dla Polaków w wolnym mieście Gdańsku Gdania znaczyła tyle, co Polska. Bycie częścią klubu sportowego Gdanii było z jednej strony deklaracją przywiązania do polskości, z drugiej strony gotowością do publicznego zdradzania aspiracji bycia Polakiem w mieście czy w tworze, w laboratorium niemieckiego nazizmu, w którym partia Adolfa Hitlera popierało nawet ponad 50% wyborców w latach 30. Więc to pokazuje, że Gdania znaczyła z całą pewnością tyle, co Polska dla mieszkańców wolnego miasta Gdańska. To była enklawa polskości, podobnie jak Westerplatte, jak Poczta Polska i Kościół Katolicki, kościół prowadzony przez Polaków, przez księdza Góreckiego, Komorowskiego, Rogaczewskiego. To była mała Polska w zdominowanym przez niemieckich nazistów laboratorium nadchodzącego zła dla świata.
A dlaczego pana zdaniem tak niewiele działo się w kierunku tego, by upamiętnić gedanistów przez minione lata? Od 1945 roku minęło już dużo czasu.
No, rzeczywiście po roku 45 nie możemy mówić o swobodzie prowadzenia historii, badania historii czy prowadzenia narracji historycznej. Jak wiemy, Polska została po roku 45 na blisko 50 lat, blisko na pół wieku kolonią sowiecką, więc ten moment nie dawał możliwości dbania o prahistorię prawdziwej wolności narodu polskiego. Z drugiej jednak strony już w XXI wieku mieliśmy do czynienia, Gdańsk jest tego niestety dobrym przykładem, z pewną taką amnezją historyczną, z amnezją historyczną, która dotknęła nie tylko Gdanii, ale dotknęła także przecież Westerplatte i wielu innych wątków odnoszących się do polskości Gdańska i do tych ludzi, na których fundamencie, na życiorysach, których moglibyśmy budować przywiązanie gdańszczan do Polski, a są to piękne życiorysy. Więc znów, jak na samym początku naszej dyskusji, w zupełnie innym kontekście, panie redaktorze, drodzy państwo, widzimy dekompozycję wiedzy historycznej i cieszę się, że to się zmienia.
Czyli stop amnezji historycznej, tak? Jeśli chodzi o polskość Gdańska. Jakie wydarzenia zaplanowaliście, te najważniejsze, w ramach uroczystości stulecia powstania Klubu Gdania?
Oczywiście tutaj te wydarzenia są przygotowywane w takim trójkącie, można powiedzieć, kilku instytucji. Klub Sportowy Gdania, który przygotowuje wydarzenia sportowe, mecz z drużyną Ekstraklasy, także swoją galę, która odbędzie się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przygotowujemy my jako Instytut Pamięci Narodowej wystawę o Polakach w wolnym mieście Gdańsku i o samej Gdanii. Przygotowujemy także wydawnictwo, wczoraj mówił o tym profesor Janusz Trupinda, a więc Księga Pamiątkowa Komisarza Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, PAPE, która będzie także jednym z elementów obchodów stulecia Gdanii. Przygotowaliśmy też specjalną maskotkę. To jest maskotka, którą posługiwał się bramkarz Gdanii w okresie przedwojennym, a więc to jest oferta skierowana do dzieci, a to 600 dzieci dzisiaj pobiera nauki piłki nożnej w klubie sportowym Gdania, więc ta oferta jest z całą pewnością bardzo bogata i dotyka rzeczy historycznych, rzeczy sportowych i takich, nazwijmy to, memoratywnych, czy jubileuszowych i wspomnieniowych.
Zapraszamy zatem na uroczystości rocznicowe stulecia powstania klubu Gdania. No i warto też przypomnieć, że miejscem ostatniego spoczynku ofiar zbrodni gadanistów, którzy zostali zamordowani przez Niemców tuż po rozpoczęciu II wojny światowej, jest cmentarz na gdańskiej Zaspie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję pięknie, panie redaktorze, dziękuję państwu.